Moja praca od dziesięcioleci polegała na nieustannym obracaniu się wśród setek tysięcy ludzi. W związku z tym mogę wypocząć tylko wtedy, kiedy dookoła nie ma ludzi. Na zasadzie pewnej odwrotności. Jeśli nie włączę telewizora, to jestem we własnym świecie, w którym mogę sobie myśleć o rozmaitych rzeczach. Ja generalnie w ogóle lubię nasz region, lubię te wielkie przestrzenie. Z tą różnorodnością etniczną, kulturową, religijną, bogactwem przyrody, częściowo z ludźmi tutaj mieszkającymi. Więc to jest ta moja mała ojczyzna.
Senator z Puszczy. Reportaż Katarzyny Kozłowskiej.
Ja myślałem o tym, żeby kupić jedno z tych opuszczonych siedzisk domów tu gdzieś w okolicy. Ale powiedziano mi, że można wynająć jakieś obiekty w lasach. Pokazano mi to.
Obejrzeliśmy kilka obiektów zlokalizowanych na terenie Puszczy. Każde z nich było za bardzo cywilizowane. W końcu zdecydowaliśmy się pokazać właśnie leśniczówkę w Nieznanym Bożym. Wtedy z nieżyjącym już Anatolem Wakulukiem zastanawialiśmy się, czy warto to pokazywać.
Wyglądało, przyznaję, bardzo zniechęcająco, bo to była stara, no, mocno zrujnowana leśniczówka. Ale jednocześnie tutaj na podwórku był żubr. Pierwszy raz widziałem w życiu żubra z odległości kilku metrów, który nie uciekał. Jak stąd odjeżdżaliśmy, natychmiast natrafiliśmy na wspaniałego jelenia, byka. Potem widzieliśmy całą chmarę jeleni. No i doszedłem do wniosku, że nieważne jest to, że nie było światła, nie było wody, nie było żadnych wygód, że potrzebny był kapitalny remont. Ważne było to otoczenie i na to się zdecydowałem. No i po kilkunastu już latach, po 16 latach mogę powiedzieć, że to był jak raz świetny wybór, świetna decyzja.
Wydawałoby się, że to przecież no, premier, minister sprawiedliwości, minister spraw zagranicznych, że to bardziej humanista. Okazało się, że jest i stolarzem, i cieślo, momentami elektrykiem i to było takie no, zaskoczenie, jak potrafi zorganizować sobie pracę no, na tym swoim podwórku.
Tutaj zwykle jelenie ryczą dopiero wieczorem i gdzieś tak do świtu. I pamiętam pewnego dnia w promieniu kilkuset metrów ryczały trzy byki i do godziny 11 przed południem, kiedy tutaj zwierzyna podchodzi, moje psy obszczekują to towarzystwo przez płot. Hałas jest okropny. Przypuszczam, że ktoś mieszkający w mieście nie mógłby spać przy tych kilkunastu moich psach szczekających jednocześnie, a mnie to nie przeszkadza. Jak jadą pierwsze samochody po wiejskiej, już je słyszę. Mimo, że nawet to jest osobowy samochód, po cichutku jedzie, ale on mnie budzi. A byki mnie nie budzą w Puszczy. To była decyzja oczywiście no, trudna. Nigdy nie można mieć pewności, czy się postępuje słusznie. A co jeśli plany, jakieś tam zamierzenia czy marzenia rozsypią się? Co jeśli się okaże, że ja, mieszczuch, warszawiak z uniwersytetu, wykładający prawo międzynarodowe, no nie dam rady jednak wykonywać tej ciężkiej fizycznej roboty w gospodarstwie, prawda? Ja pojechałem nie na stanowisko kierownicze, tylko łopata, widły i wszystko, co w gospodarstwie. Także nie mogłem mieć pewności, no, a ryzykowałem nie tylko swoim losem, ale także mojej rodziny. Praca na uniwersytecie ma jedną niedogodność, trudno jest wyżyć z tego, no, ale ma też wiele wspaniałych zalet, między innymi ogromne poczucie bezpieczeństwa. Tylko że po pewnym czasie człowiek przyzwyczaja się do tego bezpieczeństwa tak silnie, że świat poza uczelnią wydaje się groźny. I podjęcie ryzyka totalnej zmiany nie było rzeczą łatwą, ale jednak się udało i ja z perspektywy tych 30 lat, które mijają od tamtej chwili, jestem głęboko przekonany, że to była jedna z najsłuszniejszych decyzji, jakie podjąłem w życiu. I później, tylko dlatego, że przecież byłem tutaj, na wsi w Białostockiem w 1989 roku, miałem szansę wziąć udział w wyborach. No, gdybym został w Warszawie i na uniwersytecie, to no, owszem, wpisałbym jeszcze 5000 ocen do indeksów, ale nie wprowadzałbym Polski do Unii Europejskiej, nie robiłbym paru jeszcze innych rzeczy, nie przyłożyłbym do konstytucji. Także to wszystko miało swoje nieplanowane wtedy, ale jakże wspaniałe następstwa. I jeszcze jedna taka lekcja, jaka z tego dla mnie płynęła, myślę, że też dla mojej rodziny, że W życiu nie należy się bać zmian, że w gruncie rzeczy zmiany w życiu są może nawet najbardziej atrakcyjne. One niosą ryzyko, ale też niosą szansę.
Ja osobiście to mogę powiedzieć, że to dar losu był, że on się pojawił tutaj. On wiele wniósł nowego. Stanowił swoisty taki ewenement w naszym środowisku. Jak ludzie mówią, że nikt tak nie kłaniał się jak pan Cimoszewicz. Nikt tak dzień dobry nie mówił, kogo spotkał. Przeważnie samochodem, ale z okna samochodu. Jakoś tak bardzo uprzejmy do ludzi. No, pierwsza czynność, jaką codziennie stosował, to zakup prasy. Podjeżdżał jeszcze wtedy, były kioski z prasą i zapoznawał się na bieżąco. No i tutaj przerastał. Co tu mówić, intelektem nie zawsze był zrozumiały, ale cieszył się szacunkiem. Niektórzy uważają, że był szorstki, bo był wymagający i nie pił alkoholu. Ale jak widział, że coś nie tak, to po prostu potrafił obstawić i nie nosił tego w sobie. Trochę ludzie tacy byli wystraszeni, jak on przyjeżdżał na sobotę, na niedzielę, to z obstawą stróżówka była specjalna, taka wybudowana, to trochę się jakby tam obawiali tego. Ale nic z tego nie wynikało tam specjalnie, żeby tam jakieś nieprzyjemności.
A sąsiedzi, chociaż bardzo sympatyczni, mili ludzie, byli sceptycznie nastawieni, bo nikt nie wierzył, że warszawiak wytrzyma. Wszyscy byli przekonani, że to są jakieś fanaberie, że po pół roku podwinę ogon i wrócę do wygodnego życia w mieście. Ale potem zaczęli dostrzegać, że to jest na serio. Miałem taki dowód mniej więcej rok, półtora roku po przeniesieniu się na wieś, że już całkowicie nie tylko to zaakceptowali, ale uwierzyli w to moi sąsiedzi, ponieważ udało mi się stworzyć coś w rodzaju takiej nieformalnej spółki. Zaczęliśmy kupować sprzęt wspólnie, poczynając od jakichś drobniejszych rzeczy, to były opryskiwacze, prasę dosłowny, a potem po kombajn Bizon.
Na początku to każdy nie był ufny, no bo wiadomo, że miastowy to tam, ale poznaliśmy, że sam potrafił bardzo dużo rzeczy robić, nie, bo budynki budował, no to chlewnie i wewnątrz sam potrafił te urządzenia konstruować takie nowoczesne. Kukurydzę zaczął krowom siać, co u nas jeszcze nikt nie, o tym nie, nawet nie myślał, nie? To było już to ponad 20 lat temu. No, Włodek pierwszy zaczął namawiać nas na to wspólne użytkowanie maszyn. Bo wtedy wiadomo, że trudno było kupić, nie, każdą maszynę. Teraz jeszcze jako sąsiedzi to dzierżawimy to ziemię państwo Cimoszewiczów. No.
Gniazdo bocianie przynosił z jednego komina na drugie. Dzwonił Kwaśniewski, jakaś tam ważna sprawa była. No i żona była pośrednikiem, na dole stała i informowała, a jeszcze był stacjonarny tylko telefon. Czytał kilka książek naraz. Jego księgozbiór to był ogromny. I on łaknął tej wiedzy. Interesował się muzyką. Potrafił śpiewać i śpiewa. To o dziwo, grać na pianinie. No, lubił pływać. Kiedyś już jak był ministrem spraw zagranicznych, pojechaliśmy nad Biebrze. No to ja sobie swobodnie zanurkowałem. A tutaj obstawa mówi stop, nie ma kąpieli w takim miejscu. Nie bardzo to się chyba podobało, ale musiał się dostosować. A ja pływałem. Tych zainteresowań niesamowicie dużo. No, zaraz gdzieś tam wynalazł nowe odmiany świń, takich typowo mięsnych. Już sprowadzał i już to rozwijał.
Jak pani ma w klatce tam 6, 8, 10 świnek, to nieuchronnie po jakimś czasie one z nudów, po prostu z nudów, zaczynają sobie wyrządzać krzywdę, na przykład obgryzają ogony. No więc ja porobiłem specjalne takie zabawki, wiszące i obracające się łańcuchy metalowe, które one mogły łapać pyskiem i kręcić, i szarpać, i sobie wzajemnie wyrywać. I te wszystkie świnie stały przy tych zabawkach i o sobie zapomniały, więc skończył się problem taki, prawda? Wiele rozmaitych systemów, urządzeń w tej chlewni było mojego pomysłu i rzeczywiście zaczęto przywozić rolników, żeby to oglądali. Mówiąc szczerze, od tamtych czasów ja nie widziałem nigdzie, u nikogo, takiej kukurydzy, jaką ja miałem. A ja robiłem tak, jak trzeba w podręcznikach, bo przecież znałem to tylko z podręczników. Przed wyborami czerwcowymi z 1989 roku w ówczesnej gazecie współczesnej przeczytałem informację, że w Bielsku Podlaskim będzie meeting wyborczy. I jak jest meeting wyborczy, to przecież ja jestem kandydatem, to pewnie powinno się dla mnie znaleźć tam też miejsce. Przyjechałem, byłem pierwszy raz w życiu w Bielsku Podlaskim, znalazłem amfiteatr, byłem zdumiony niesamowitym tłumem, tam było parę tysięcy ludzi wtedy. Poszedłem na zaplecze do jakichś organizatorów, przedstawiłem się, powiedziałem, kto jestem, po co. A mówię, a to prosimy bardzo, tu jest już dwóch kandydatów, ale to pan też może być, prawda? I po jakimś czasie wyszliśmy na scenę, wystawiono tam mikrofony, no i ci dwaj byli pierwsi, bo okazało się, że to był meeting tak naprawdę dla nich. No i to był Sokrat Janowicz i to był Mironowicz, czyli to byli kandydaci białoruscy i raptem oni zaczęli rozmawiać z widownią. Zorientowałem się, że jestem na nieswojej imprezie. Kiedy przyszła moja kolej, mogłem tylko i wyłącznie po polsku zwrócić się do widowni, ale wszystko poszło dobrze. Tylko że to był taki bardzo silny sygnał dla mnie, pokazujący, jak takie wyraziste są pewne różnice kulturowe, etniczne. Kiedy dwóch ludzi patrzy na to samo, to niekoniecznie widzą to samo. Jeżeli się spojrzy oczami kogoś, kto należy do mniejszości narodowej, to okazuje się, że członkowie mniejszości mogą odczuwać dyskomfort, którego się nie podejrzewa nawet patrząc z zewnątrz. To są uczucia subiektywne oczywiście i można pewnie dyskutować, czy uzasadnione, czy nieuzasadnione, ale są i są pewnym faktem. Ja jestem bardzo zadowolony, że tutaj jakichś ostrych konfliktów nie ma.
Ja myślę, że jak nikt inny, bo jest no jakby mimo wszystko człowiekiem z zewnątrz. Rozumie te nasze hajnowskie uwarunkowania, ten konglomerat kulturowy. Nie tylko rozumie to, ale zawsze szanuje. No, jeśli zajedziemy nawet w święta prawosławne z kolędą, to nigdy nie odmawia.
Przez pierwsze lata to było jasne, trzeba być też lobbystą, prawda, swojego regionu. No ale potem, kiedy przyszły obowiązki ogólnokrajowe, nie mogłem wyróżniać swojego województwa. Ponosisz odpowiedzialność wobec 38 milionów ludzi w całym kraju, a nie miliona czy dwóch w danym województwie.
To jemu zawdzięczamy, że powstał oddział Naczelnego Sądu Administracyjnego. To jest jedna z przesłanek prestiżu miasta. Jemu zawdzięczamy, że tutaj jest ta tak zwana apelacja, czyli ten wielki okręg sądowniczy, do którego jeszcze nadal należy przecież region Warmia i Mazury. Nie byłoby uniwersytetu, gdyby nie decyzja premiera Cimoszewicza. Minister Edukacji Narodowej pod wpływem, jak sądzę, ówczesnych władz Uniwersytetu Warszawskiego wydał taką opinię, że filia nie jest przygotowana. Pani członek Rady Głównej powiedziała mi, a po co wam tam w Białymstoku uniwersytet? Wystarczy wam jakaś tam szkoła zawodowa, po co? Interweniowałem u pana premiera Cimoszewicza, napisałem list dosyć obszerny i minister 3 miesiące wydał opinię pozytywną. Oczywiście była cała akcja, gremia naukowe, opinie, wszystko to prawda, ale przecież gdyby nie pozytywna opinia rządu, no to nie ma cudów, przecież to jest zobowiązanie i finansowe rządu i nigdy by ten uniwersytet nie powstał. To była jedna, jedyna, niepowtarzalna szansa. Czekam na doktorat honoris causa dla pana premiera Cimoszewicza.
Odwiedzając kiedyś pewnego znajomego, który tutaj leżał jako chory w szpitalu, starym szpitalu w Hajnowskim, no, wiedziałem, w jak tragicznych warunkach tu funkcjonowała służba zdrowia. Ten szpital Hajnowski był w jakichś starych stajniach. I kiedy jako premier zetknąłem się z informacją, że w Polsce wtedy były takie 3 inwestycje szpitalne, w tym jedna Hajnowska, w przypadku których już od kilkunastu lat budowano, tylko że każdoroczny budżet przewidywał bardzo małe kwoty, co oznaczało, że nie ma szansy na skończenie budowy. Porozmawiałem wtedy z moim ministrem finansów o możliwości dofinansowania. No i okazało się to możliwe, zrobiliśmy. Te 3 szpitale zostały skończone, w tym właśnie szpital Hajnowski. W 1997 chyba też doprowadziłem do uruchomienia kliniki kardiochirurgii w Białymstoku. No ale znowu, nie dlatego, że chciałem coś zrobić dla województwa szczególnego, tylko dlatego, że jak pamiętam, co mi sam Religa uzmysławiał, wtedy na wschód od Wisły nie było ani jednej kliniki kardiochirurgii w Polsce. I było to szalenie niesprawiedliwe.
Szpital w mieście akademickim, uczelnia, która według różnych rankingów należy do wyróżniających się uczelni medycznych w Polsce, nie miała kliniki kardiologii, a choroby serca jest to jedna z najpoważniejszych chorób mających wpływ na śmiertelność. Rektor wtedy jeszcze Akademii Medycznej, pan profesor Górski, został przyjęty przez pana premiera, zaproszono ministra finansów i po prostu pomoc polegała na wygospodarowaniu pewnej kwoty, ja już nie pamiętam jakiej, na to, że mogła klinika kardiologii powstać. Wtedy, kiedy odwiedzał klinikę, widział, co robimy tutaj, jakie mamy problemy z różnego rodzaju sprzętem i aparaturą, bezpośrednio pomagał materialnie, jeśli chodzi o pozaostrzowe zapłodnienie. To ze swojej rezerwy jako premiera zakupił bardzo nowoczesny ultrasonograf, który się w naszej działalności nieprawdopodobnie przydał.
To prawda, że od dawna interesowałem się funkcjonowaniem kliniki ginekologii i położnictwa w Białymstoku i słynną w ostatnich czasach metodą in vitro. Podchodziłem z ogromnym uznaniem do lokalnych osiągnięć. To czasami wpływałem na podejmowanie decyzji, które dotyczyły położnictwa w Polsce generalnie, na czym także Białystok korzystał, oczywiście ta klinika. Ja nie przewiduję w polityce naszego kraju w wyobrażalnej perspektywie pojawienia się tak ważnych i tak historycznych spraw, jak te, którymi zajmowaliśmy się w przeszłości. No, ta Unia, to NATO, ta Konstytucja i tak dalej. W związku z tym to, co było ważne, a tym samym też satysfakcjonujące, już się nie powtórzy. I ta symbolika, prawda, że z ówczesnym premierem Millerem na Akropolu w Grecji, w takim szczególnym miejscu, mogliśmy podpisać traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej, to jest najważniejsze wydarzenie w moim politycznym życiu. Jestem bardzo dumny z tego, że pracowałem nad naszą konstytucją. Wczoraj troszeczkę coś tu porządkowałem i znalazłem pewien dokument, którego już prawie 20 lat nie widziałem. To jest list od Billa Clintona. W czasach, kiedy byłem premierem, on przyjechał do Polski, żeby nas poinformować o zaproszeniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i był tutaj dobrze przyjęty i dziękuję mi za gościnne przyjęcie itd., itd. To jest kolejna rzecz bardzo ważna. Mój rząd wynegocjował warunki przystąpienia Polski do NATO. Wydaje mi się, zwłaszcza dzisiaj, kiedy warunki bezpieczeństwa międzynarodowego się pogorszyły, to jednak daje nam zdecydowanie większe poczucie bezpieczeństwa, niż gdybyśmy nie byli w tym sojuszu. Także były takie bardzo ważne momenty i z tego punktu widzenia mogę powiedzieć, że byłem szczęściarzem jako polityk, że mogłem zajmować się takimi sprawami. Po pierwsze, jest taki naturalny koszt, który jest chyba nie do uniknięcia, czyli to jest taki osobisto-rodzinny. Jeżeli zajmuję stanowiska wykonawcze, premiera, ministra i tak dalej, to jest praca absorbująca w 100%. To jest praca, no, której trzeba poświęcić 14-16 godzin każdego dnia, więc jest zero możliwości kontaktu ze swoją rodziną. Teoretycznie można z rodziną spędzać weekend, ale kiedy w moim przypadku ja te weekendy uważam, że muszę wykorzystać do całkowitego relaksu, żeby móc znowu intensywnie pracować w kolejnym tygodniu, to i w tym zakresie te kontakty były ograniczone. Dzieciaki dorastały, a więc w takim szczególnie ważnym też okresie prawie że się nie widzieliśmy.
Żona miała żal, że nie był taki rozrywkowy, że on wolał nad książką posiedzieć, niż gdzieś tam na jakieś tańce się wybrać.
Ja mam takie wrażenie, jakby puszcza mi się czasami odwdzięczała swoimi właśnie widokami, tym, że napotykam na te wspaniałe zwierzęta i tak dalej. Jak już zbiorę kolejny worek śmieci, to tak się rozglądam dookoła właśnie, gdzie jest zapłata w postaci jakichś jeleni, łosi, prawda, i tak dalej. I czasami to się zdarza, oczywiście no, nie ma w tym żadnego realnego związku, ale tak zabawnie wychodzi. Chciałem się popisać przed znajomymi, chciałem nakarmić żubra, tak bezpośrednio, czyli nie rzucając mu tej pajdy chleba, tylko podając mu. Wszystko by się dobrze skończyło, gdyby nie mój jamnik, który stanął w mojej obronie. Zaczął szczekać na tego żubra, bo myślał, że coś mi grozi. Żubr postawił ogon do pionu, a to jest sygnał, że zaraz będzie atakował. Ale ponieważ właściwie ten sygnał ostrzegawczy odczytałem, to zwiałem, zanim on zdążył mnie zaatakować. Jednak jest to kilkaset kilogramów z rogami. No ale nie ma co przesadzać. Jak człowiek sporo wie, zna to, to sobie poradzi. Nie, nie polują. Miałem kiedyś taką bardzo poruszającą mnie przykrą przygodę z dzikiem, do którego strzeliłem. Zraniłem go tylko, potem nie można go było znaleźć. No rzeczywiście po prostu to mną wstrząsnęło, że zrobiłem mu krzywdę i postanowiłem już tego nigdy nie robić. Fotografuję. To jest moja pasja. Wpadli do mnie znajomi z zagranicy. Poszliśmy sobie na spacer. Było przepięknie po świeżych opadach śniegu, takiego mokrego, który oblepił najdrobniejsze nawet gałązki. Szliśmy, rozmawialiśmy. Ja w związku z tym nie przewidywałem jakiejkolwiek możliwości spotkania ze zwierzyną, bo wiadomo było, że płoszymy wszystko. W pewnym momencie podnoszę głowę i widzę, że kilkadziesiąt metrów przed nami drogę przechodzi samica wilka, wadera. Nie zdążyłem przygotować aparatu, ale uciszyłem ich wtedy i powiedziałem, że przed sekundą przeszedł wilk. Poczekajmy, bo będzie następny. I rzeczywiście po pół minucie idzie Basio, samiec. Po pierwsze, spotkać wilka to nie jest prosta sprawa. Po drugie, spotkać go w biały dzień to jeszcze rzadsze. Po trzecie, spotkać go w takich okolicznościach, żeby móc zrobić zdjęcie. Jeszcze w tak wyglądającej przyrodzie. Tutaj było wszystko jak na zamówienie.
Ja nieraz dziwiłem się jego, no powiedzmy, jakiejś takiej empatii do zwierząt. Z drogi jadąc zobaczył jakiegoś bezdomnego psa, tego przywoził do siebie i teraz ma nawet pokaźne statko. Ludzie, którzy z nim nie kontaktują się często, uważają, że jest no trochę jakby sztywny. Czasami wydaje się, że jest to człowiek jakiś no apodyktyczny, który narzuca innym swoje zdanie. Ja nawet słyszałem takie opinie, ale znam też inne, najczęściej w Hajnówce, że to jest człowiek mimo funkcji, którym można no, stanąć na ulicy i normalnie rozmawiać.
No, on tu w tym domku mieszka. On dobry był.
Dobry chłop był na poziomie.
Żeby nie się musiał być, to już po tym zakładzie by ślady nie było.
On utrzymał.
No dla mnie pani Jacek jest pomagany, to jest bardzo dobry człowiek, inteligentny, uprzejmy, no tylko tyle wiem, nie?
Mnie się raz zdarzyło odejść z polityki, to było w 2005 roku. Nie tyle wtedy, kiedy zaczęto mi stawiać będące kryminalną, przestępczą prowokacją zarzuty, co kiedy zaczęto atakować moją rodzinę i kiedy nikt niestety włącznie z mediami, czy nawet na czele z mediami, nie tylko, że nie bronił, ale wręcz właśnie z tej strony przychodził atak. Byłem i zdrajcą państwa, i sprzedawałem Polskę, i niszczyłem naszą przyszłość, i miliony innych zbrodni popełniałem w ustach wypowiadających te brednie polityków. Ktoś może być na przykład przekonany, że polityka czy dyplomacja polegają na tym, żeby owszem, kontrolować, być precyzyjnym, owszem, unikać agresywności, nikogo nie poniżać. Ale dlaczego nie mówić otwarcie? Od 2005 roku zwracałem uwagę politykom lewicy na popełniane błędy. Mówiłem, co trzeba robić i tak dalej, i tak dalej. Nigdy, ale to nigdy nie słuchano tego. Nigdy. Mimo, że nabijałem sobie po raz setny guza. Ta taka maniera polegająca na niemówieniu prawdy, na unikaniu mówienia prawdy, jest głupiutka.
Zarzuty wynikają z tego, że on nie owijał w bawełnę. Jak była powódź, to później zostało to odpowiednio nagłośnione. Trzeba ubezpieczać. To odebrane zostało jako coś no, niesamowitego. On nie powiedział niczego zdrożnego, no ale faktem jest, że no, taki moment był może niezbyt trafnie dobrany. No ale przecież on rodzinę z zalanych terenów sprowadził, te małe dzieci tutaj przygarnął. No, nawet o tym nikt później nie wspominał, a to była jakaś trudna, wiem, rodzina i on musieli się poświęcić i przez kilka miesięcy tutaj ta rodzina była, żona się opiekowała i teściowie.
Gdybym w 85 nie podjął tej swojej życiowej decyzji o wyjeździe z Warszawy i rozstaniu z uczelnią, no to pewnie byłbym profesorem prawa, jak wielu innych moich kolegów i rówieśników i bym na sobie siedział. Jakbym w 89 nie kandydował w wyborach do parlamentu, to może już nie ja sam, tylko być może mój syn, prowadzilibyśmy gospodarstwo rolne nadal w Kalinówce i tam byśmy sobie siedzieli.
Ciężko będzie dorównać ojcu. Oj, ciężko, Tomkowi. Tata miał ogromne przygotowanie. Uważał, że każdy powinien się sam przebić.
No nie wiem, jak to się tam wszystko potoczy. To jest jednak też sprawa rodzinna. A on jest dorosłym człowiekiem. No i sam będzie decydował, co uzna za słuszne. Ja na razie biorę rozmaw z polityką, ale jeszcze wieku emerytalnego, po tym jak ten wiek został podniesiony, nie mam. Prowadzę wykłady i to dla studentów za oceanem, siedząc w środku puszczy. To jest dzisiaj technicznie żaden problem. No jednocześnie, mówiąc szczerze, jest to też wspaniały excuse, dlatego że jak nie chcę odbierać, to nie odbieram. I po prostu mówię, że nie ma zasięgu. Oczekuję na ten czas, kiedy będę mógł bardziej niż do tej pory, przez ostatnie kilkadziesiąt lat, tym swoim pasjom i hobby się oddawać. Dużo jeździłem po świecie, byłem tym już znużony. Stolica, rezydencja, ministerstwo, kancelaria, prezydenta, premiera, limuzyna, lotnisko, do widzenia. I w związku z tym, poza absolutnie wyjątkowymi przypadkami, może dwoma czy trzema na przestrzeni tych 26 lat, nigdy nie miałem okazji do zobaczenia czegokolwiek w tych odwiedzanych państwach. Więc w tej chwili odczuwam taki głód. Mnóstwo odkładanych lektur, możliwość wreszcie pospotykania się znowu ze starymi znajomymi, z rodziną. Na to wszystko mam nadzieję. Wśród tych źródeł satysfakcji z tego, czym się zajmowałem przez 26 lat, jest oczywiście dosyć specyficzna relacja między mną a bardzo dużą częścią mieszkańców naszego województwa. Zawsze udzielali mi bardzo daleko idącego zaufania, ilekroć stanąłem do wyborów. I za to zaufanie bardzo chciałbym podziękować. Niedawno miałem taką przygodę. No, gdzieś tam troszkę za szybko jechałem, zatrzymał mnie patrol policji drogowej. Przyszedł taki młody policjant do mnie. Dzień dobry, poproszę dokumenty. No, dałem mu te dokumenty. On poszedł do tego wozu patrolowego. W pewnym momencie widzę, że się otwierają drugie drzwi i wychodzi drugi policjant, starszy. Przychodzi do mnie, mówi: panie premierze, bardzo przepraszam, to nieporozumienie. Proszę, no niech pan jedzie wolniej, a tutaj są pańskie dokumenty. Pojechałem sobie, ale sobie tak pomyślałem. No widzisz, czas upływa, świat się zmienia. Ten młody policjant już nie wiedział, kim ja jestem. W związku z tym nie zareagował tak, jak przyznaję to ogromna większość policjantów, którzy mało mi uprzykrzali życie przez te 20 parę lat. Ważniejsze jest właśnie to, że wszędzie, na ulicy, w sklepie, na stacji benzynowej, gdziekolwiek nie jestem, ciągle spotykam się z ludźmi, którzy z jednej strony mi dziękują, z drugiej strony proszą o to, żebym jeszcze raz to przemyślał. To jest jakieś pośrednie potwierdzenie, że rzeczywiście wielu ludzi okazuje mi szacunek, jakieś uznanie. I to jest coś, co chcę zapamiętać.
Był to reportaż Katarzyny Kozłowskiej, senator z Puszczy. Oprócz Włodzimierza Cimoszewicza o jego życiu i działalności opowiadali profesor Marian Szamatowicz, profesor Adam Jamrus, starosta hajnowski Włodzimierz Pietroczuk oraz mieszkańcy Ogrodnik i Kalinówki Kościelnej.